Gość po ósmej.
Po drugiej stronie słuchawki telefonu dzisiaj dyrektor Wieluńskiego Szpitala, Marek Augustyn. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czwarta fala pandemii wydaje się być u szczytu. Jak pan ocenia to, co dzieje się w tej chwili w pana placówce?
Jest to moment niezwykle trudny. Przypomnę tutaj, że no można powiedzieć nad ludzkim wysiłkiem udało nam się nie zamykać oddziału w celu utworzenia oddziału covidowego, a wydzielić go spośród wszystkich oddziałów, które są w naszym szpitalu. Oczywiście wiązało się to z niezwykłym takim wysiłkiem organizacyjnym i tutaj jest moment, żebym podziękował moim pracownikom za to zrozumienie i za to, że udało się nie zamykać innych oddziałów kosztem oddziału covidowego. W tej chwili na oddziale covidowym mamy komplet pacjentów. Niestety z przykrością stwierdzam, że no większość pacjentów, którzy u nas leżą, to są osoby niezaszczepione. I ja przy każdej możliwej okazji apeluję i nawołuję do tego, żeby się szczepić. Skąd to biorę? Nie tylko ze zwykłych, pragmatycznych pobudek, ale też z tego obrazu cierpienia, nie tylko tych ludzi, którzy zapewne żałują tej decyzji, ale także ich rodzin i całego otoczenia, które potem no już niestety po niewczasie orientuje się, że to szczepienie to jest w tej chwili jedyna nasza szansa na ratunek, żeby ten trudny moment przetrwać.
Panie dyrektorze, zanim porozmawiamy jeszcze o pana personelu, lekarzach, którzy, jak pan sam wskazuje, tworzą atmosferę po pierwsze tego miejsca, po drugie ich wielkie zaangażowanie pomaga w walce z COVID-em na co dzień. A propos szczepień, bo przecież w różnych mediach społecznościowych, na Facebooku, w różnych grupach wiele ludzi poddaje pod wątpliwość szczepienia. Też pojawiają się informacje o tym, że jednak dużo osób zaszczepionych także leży na oddziałach covidowych, co powoduje wątpliwości wielu osób co do samej inicjatywy szczepienia. Jak pan to widzi? Jak pan to widzi z perspektywy osoby, która na co dzień mierzy się z tym kłopotem?
No właśnie, ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która jest przy tym bezpośrednio, która jest już praktykiem, mogę tak powiedzieć. Otóż oczywiście, że szczepionka nie daje całkowitej gwarancji na to, że osoba się nie zaszczepi. Natomiast obserwujemy wyraźnie, że osoby, które były zaszczepione, a zachorowały, naprawdę przechodzą tą chorobę znacznie lżej. Owszem, zdarzały się przypadki umieralności, ale to tylko w przypadku licznych chorób współistniejących. I to są jedyne naprawdę w kilku procentach dosłownie, może nawet mniej. I to są dane, które po prostu są no, niepodważalne. Dlatego ja słysząc te wszystkie, że tak powiem, teorie różnych ludzi, którzy nie patrzą na to cierpienie, którzy nie wiadomo jakimi pobudkami się kierują, po prostu no, powoduje we mnie tak wielkie wzburzenie, że nawet nie potrafię tego opisać.
No właśnie, ja chciałem zapytać, z czego te wątpliwości mogą wynikać? Czy tu chodzi o ten przekaz medialny, czy tutaj chodzi o rzeczywiście te wątpliwości, że z jednej strony informowani jesteśmy o tym, że na początku przynajmniej szczepienia będą naszą taką tarczą ochronną i to one pozwolą wyjść z pandemii, a teraz jednak nie do końca tak się dzieje. I czy te wątpliwości pana zdaniem nie są uzasadnione?
Póki co nie mamy lepszej tarczy. Póki co nie mamy lepszej tarczy. A i tak moment, w którym to nastąpiło i czas, żeby znaleźć panaceum na tego wirusa, był bardzo krótki. Więc i tak wydaje mi się, że to, co udało się zrobić, jest wielkim sukcesem. A proszę mi wierzyć, ja naprawdę słuchając tych wszystkich dyskusji mądrych lub mniej mądrych ludzi i potem przychodząc do szpitala i patrząc na to cierpienie ludzi, którzy mówią, a mógł się zaszczepić, naprawdę ta argumentacja, te akademickie dyskusje po prostu naprawdę powodują we mnie wzburzenie.
Czyli jak zwykle co innego teoria, tak. Co innego praktyka.
Tak, no bo to jest, my mamy do czynienia z praktyką i ja się oczywiście cieszę, że udało mi się wydzielić oddział, na przykład nie kosztem oddziału internistycznego lub innych oddziałów, gdzie też przecież chorują ludzie i też oczekują pomocy. Przecież to nie jest tak, że COVID dzisiaj jest jedyną chorobą, na świecie ludzie chorują także na inne choroby, a także nie, jeśli nie udzielimy im pomocy, mogą na te choroby umrzeć. Dlaczego te inne choroby mają ustępować COVID-owi? Dlatego też no każda osoba, która poprzez brak odpowiedzialności, frasobliwości, nazwę to może trochę lżej, się nie zaszczepi, a potem zachoruje i zajmuje miejsce tym, którzy naprawdę, proszę mi wierzyć, chorują, cierpią, a czasem długo czekają na jakiś zabieg planowy czy też inne leczenie, no to faktycznie pozostaje taka wątpliwość, czy naprawdę to jest sprawiedliwa sytuacja.
No właśnie, to jest taka też akademicka dyskusja, bo z kolei argumentem osób, które nie chcą się zaszczepić, jest to, że nie zajęliby tak czy inaczej niczyjego miejsca, bo przecież to oni od lat płacą podatki, składki ubezpieczeniowe i to miejsce musi na nich czekać, niezależnie od tego, czy COVID był, czy będzie, czy jakakolwiek inna choroba wirusowa również mogłaby spowodować, że ilość tych miejsc w szpitalu byłaby ograniczona. Zastanawiam się, jak lekarze i personel reagują na to. Czy oni jeszcze mają siłę walczyć z tym wszystkim na miejscu? Czy mają motywację? Czy to poza taką walką wręcz w salach, przy pacjentach, wy również toczycie takie dyskusje na kolegiach, na spotkaniach? Słuchajcie, dajmy radę, spróbujmy jeszcze wskrzesić jakieś własne siły i po prostu być tutaj na miejscu i nie rezygnujmy z tej walki, bo mamy o co walczyć.
No, lekarze często i personel medyczny stają przed faktem dokonanym i wtedy już nie ma miejsca na dywagację, prawda, o szczepieniu. Mają przed sobą osobę chorą, której za wszelką cenę chcą pomóc. Ta refleksja przychodzi gdzieś później, gdzie na przykład jest sytuacja, w której my mamy zapełnione wszystkie miejsca i jakiś chory nie może do nas w związku z tym przyjechać. Ale tak jak mówię, stając jakby już przed faktem, mając osobę chorą, tam już nie ma miejsca na dyskusje jakieś akademickie, tam po prostu trzeba leczyć, trzeba dać z siebie wszystko i całą tą swoją kompetencję, umiejętność medyczną wykorzystać. Tak jak mówię, ta refleksja przychodzi może później i przychodzi dla tych, którzy też zarządzają tym organizmem, jakim jest szpital, gdzie faktycznie ten przekaz, który powinien do społeczeństwa trafić o tym, że to jest naprawdę ważne i jedyny w tej chwili, choć może nie idealny, choć może nie załatwiający problemu na 100%, to jednak jedyny, jakim w tej chwili dysponujemy.
Panie dyrektorze, ile miejsc zajętych w tej chwili łóżek covidowych w pana placówce?
30, wszystkie.
Czyli wszystkie. Dostajecie jakieś informacje o tym, że skoro wszystkie miejsca są zajęte, być może ilość tych miejsc będzie potrzebna po prostu większa? Czy wojewoda na razie nie decyduje się na takie ruchy? Nie ma pan takich informacji?
Tego nie mogę powiedzieć, bo też nie mam dostępu do wszystkich informacji, statystyk i tak dalej. Ja po prostu zawsze przyjmuję sobie plan jakiś awaryjny i zakładam, że być może trzeba będzie podejmować jeszcze trudniejsze decyzje niż te, które podejmowałem dotąd. Mhm.
Dobrze, zamknijmy na razie temat szczepień, bo aby walczyć o zdrowie ludzkie i życie ludzkie, potrzebne są też kolejne inwestycje w szpitalu, które po prostu zamierzacie poczynić. Ponad 12 milionów złotych chcecie przeznaczyć i właściwie przeznaczycie, bo przecież te pieniądze już się znalazły na remont, modernizację, można tak nazwać, szpitalnego oddziału ratunkowego. Na razie jeden z przetargów został unieważniony. Rozmawiając z wicestarostą powiatu wieluńskiego, usłyszałem, czekacie na lepszą cenę, bo jak wiadomo, można wynegocjować jeszcze lepsze warunki.
Tak, to się zgadza. Oczywiście dbałość o finanse publiczne jest dla nas sprawą nadrzędną i ponieważ sytuacja po pierwszym przetargu była taka, że oferta najniższa i tak przekraczała nasz zakładany budżet, podjąłem decyzję o unieważnieniu tego przetargu i rozpisania następnego. Dla informacji Państwa, dzisiaj będą wyniki już tego drugiego przetargu i mam nadzieję, że te kwoty oferowane no, znacząco zbliżą się do tych naszych, którymi dysponujemy.
Czyli lada moment, jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg.
To będzie dzisiaj. Tak, to będzie dzisiaj.
A planowany remont do końca przyszłego roku, dobrze pamiętam? Chcielibyście zrealizować?
No nie, do końca trzeciego kwartału przyszłego roku. Mhm. No idealnie byłoby, gdyby udało nam się do połowy roku zrobić, no ale jesteśmy realistami i w tej sytuacji, którą w tej chwili mamy,
żeby to pogodzić.
To zakładamy sobie, tak, zakładamy sobie pewien poślizg, chociaż chcielibyśmy, żeby to było no, w połowie roku przyszłego.
Dużo dobrego, poza oczywiście tymi trudnymi sprawami związanymi z koronawirusem, dzieje się w pana placówce. Nowy tomograf przecież już dotarł. Informowaliśmy o tym w Radiu Łódź nad Wartą. Ponad 2 miliony złotych. Ten tomograf już jest zakupiony za pieniądze z budżetu państwa. Ale na koniec, bo czas nas goni, panie dyrektorze, chciałbym zapytać, no bo kilka miesięcy od momentu objęcia przez pana tego właśnie stanowiska. W pandemii chyba nie jest łatwo kierować zespołem, placówką, mierzyć się z koronawirusem na pierwszej linii frontu, o czym rozmawialiśmy. Jak pan ocenia te ostatnie miesiące na tym stanowisku? Czy myśli pan, że udało się zrealizować wszystko dotychczas tak, jak pan zamierzał? Czy jednak koronawirus pokrzyżował wiele pana zamierzeń i planów?
No panie redaktorze, oczywiście menadżer, gospodarz, bo to o tym ostatnio mówiłem, powinien mieć taki daleko posunięty pragmatyzm w podejmowaniu decyzji. Niemniej jednak dużo łatwiej jest je podejmować w sytuacji takiej względnej stabilizacji, prawda? Mhm. Natomiast nie możemy mówić o takiej stabilizacji w sytuacji, kiedy ta pandemia, która nam towarzyszy, no funduje nam co róż jakieś nowe w cudzysłowie atrakcje, które nam zaburzają te wszystkie plany, które sobie zakładaliśmy. Ale tak jak mówię, to tak troszkę jakbyśmy byli na wojnie i tutaj takie podejście pragmatyczne, owszem, ale po prostu taka pewna też elastyczność działania i dostosowanie się do okoliczności, z którymi mamy do czynienia, są warunkiem tego, żeby to po prostu funkcjonowało i daj Boże, żeby się też rozwijało, no bo przecież nie możemy tylko trwać, ale musimy ciągle mówić o rozwoju, o poprawie, o sytuacji, w której ten pacjent będzie lepiej obsłużony i to staramy się robić, ale łatwo nie jest i tutaj też moim kolegom z innych szpitali szczerze współczuję, to jesteśmy właściwie w tej samej grupie takiej sobie nawzajem współczującym, ale zaraz potem jest ta reakcja. No to nie usiądziemy w kącie i nie będziemy płakać. Po prostu robimy tą robotę i staramy się iść do przodu. No i wielki szacunek dla wszystkich, którzy sobie w tej trudnej sytuacji, nie tylko dyrektorów placówek medycznych, ale też innych, z którymi, którzy borykają się z licznymi problemami. No, życzę dużo, że tak powiem, siły, zdrowia, inwencji i żebyśmy po prostu przetrwali i się rozwijali mimo wszystko.
Powodzenia, panie dyrektorze, przede wszystkim dla lekarzy, całego personelu, bo to jest w tej chwili najważniejsze i zdrowie, i taka chęć i zaangażowanie do tej trudnej pracy w tych bardzo trudnych czasach. Dyrektor szpitala w Wieluniu, Marek Augustyn, był moim telefonicznym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia.